Halo, halo, tu jestem.
A ja będę na Jarmarku Dominikańskim 24 lipca w sobotę. Dziękuję bardzo.
www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Wojciechu. Dublin się kłania. Tomasz Wybranowski. Kurka, no mam tremę z samym Wojciechem Cejrowskim. Poopowiadać w studiu Dziki Zachód.
A co, Krzysztofa Skowrońskiego nie będzie?
Nie ma. Na plażach Grecji nabiera sił do trasy kolejnej części Wracamy do źródeł.
A nie chcę pana teraz obrazić, ale to hała, bo ja dla niego przygotowałem specjalnie to, co prosił w zeszłym roku, czyli wystawiłem mikrofon w taki sposób, żeby jezioro mógł usłyszeć, drzewa szumiące oraz mojego nowego koguta, który bardzo dobrze się sprawdza. Dużo pieje i jaja robi.
No ale to pięknie, to mam nadzieję, że będziemy mogli tego posłuchać. No i pierwsze pytanie. Panie i panowie, Wojciech Cejrowski, dziennikarz, niezwykły podróżnik, ale również pisarz i fotograf, ale również satyryk. Pierwsze bardzo ważne pytanie, drogi panie Wojciechu, czy noga się już zagubiła? Bo przeczytałem tę opowieść o tym, jak to pewien już emerytowany lekarz podciął zdrową nogę redaktorowi Wojciechowi, no i potem ta, która była lekko uszkodzona przez konia, wróciła na dobre miejsce. Zagoiła się?
No, proszę pana, czyta pan teksty bez zrozumienia, tak jak zresztą w pierwszy kawałek tego tekstu na moich mediach wiele osób przeczytało bez precyzyjnego rozumienia. To była stara historia w czasie przeszłym. Wszystko już się zdążyło zagoić. Nie pisuję żałobnych historii na własny temat w trakcie, nawet jak ich przebieg jest śmieszny, tylko czekam, aż się wykokosi, jak już wiadomo, że będzie zdrowy, żeby ludzi nie niepokoić. Więc to historia z przeszłości, sprzed kilku lat i już dawno zapomniałem, gdzie bolało.
No ale właśnie, ja wracam do tego, ponieważ rodzi się pytanie, czy część druga Wyspy na Prerii będzie można w TPND przeczytać, a ja powiem, że teraz uśmiecha się do mnie moja najulubieńsza książka Wojciecha Cejrowskiego, Gringo wśród dzikich plemion.
A co to wywiad ze mną dzisiaj na temat mojej literatury? Myślałem, że dla słuchaczy wypuścimy jakieś bomby na temat polityki, a skoro siedzimy po dwóch stronach wody, bo pan jest lekko za wodą, ja mieszkam zwykle daleko za wodą, ale teraz jestem w Polsce, to mówimy tak z pozycji z lotu ptaka ponad wielką wodą, sprawy światowe. Nie chcę radia wnet nadużywać do reklamy. Druga część Wyspy na Prerii pisze się powoli, bo moje książki są dokumentalne, czyli opisuję zdarzenia, które mi się przytrafiły i muszą się przytrafić w odpowiedniej liczbie, żeby się zebrały na książkę. A na prerii życie wolno się toczy, więc one się przytrafiają w interwałach. Coś się zdarzy fajnego, potem miesiące mijają, nic się nie dzieje, tylko wiatr wieje. No to tę książkę będę pisał jeszcze czas jakiś. Drugą część Wyspy na Prerii i nie pamiętam już, jaki tytuł wymyśliłem dla niej, ale to się też może zmienić. Pisanie pod takim samym tytułem, jak była pierwsza część, nie ma sensu moim zdaniem, bo część osób nie kupi tej drugiej, skoro nie ma pierwszej, więc tam będzie całkiem nowy tytuł i trochę inna opowieść, ale choć z tego samego miejsca. O, leci samolot, proszę pana, i mam przygotowaną też fuzję, tak mówię potocznym językiem, bo ludzie w Polsce na broni się znają słabo. Śrutem nabitą na drony. Bo co jakiś czas tu dron się pojawia i to skrzeczy gorzej niż ptactwo. Ptactwo jak przyleci i skrzeczy, to jest zrozumiałe dla mnie. Natomiast jak cudzy dron leci, ma kamery ponastawiane, jest nad moim domem, to ja się zasadzam właśnie ze śrutówką i uprzedzam wszystkich droniarzy, że przez pomyłkę dam nie w kaczkę, tylko w wasz plastik.
No właśnie, podglądają redaktora Wojciecha Cejrowskiego, właśnie, żyto się urodzi.
Nie, nie podglądają, po prostu nie podglądają akurat mnie, jeszcze takiego wyroku nie mogę ogłosić. Tak po prostu se latają ludzie, no bo mają fajne urządzenie, zdjęcia z góry są fajne, chcą obejrzeć własny świat, własne jezioro, własne pole z góry, więc latają, ale nie mają takiego poczucia, że jak komuś przelecą nad domem, to jego to może wkurzać.
No to jeszcze prywaciersko, panie Wojciechu, jeszcze jedno pytanie. Czy żyto na ziemi kociewskiej będzie bardziej niż piękne i dorodne, a propos tego niezwykłego chlebka z Kłodzka?
No, z Doliny Kłodzkiej. Miastowym powiem, że w tym roku żniwa będą trochę szybciej. Jak ktoś ma przyzwyczajenia takie, że jedziemy na wakacje i wtedy tam są żniwa, to może tym razem przyjechać na wakacje, już tam będzie po żniwach. Będą same rżyska. Ze względu na pogodę. Dużo deszczu było i dużo słońca i bardzo ciepło, więc będą szybciej. Żyto mam, tak, ładnie obrodziło. Zastosowałem tam nowe metody. To Państwu film z tego zrobię osobny. I w tym miejscu, gdzie zastosowałem nową metodę, jest lepsze niż tam, gdzie stosowałem stare przedwojenne metody, ale czy będzie ziarno z tego lepsze, czy tylko będzie go więcej, to orzeknę, jak je zbiorę i dam do zbadania, zmielę, chleb zrobię, posmakuję, wtedy stwierdzę, czy nowe metody tylko rozmnażają, że mamy więcej i więcej, to tak robią wszyscy dookoła, ale jest więcej i więcej trującego. Albo więcej i więcej GMO, więc to nie tędy droga. Ja szukam takiej metody, która pozwoli pola utrzymywać w lepszym stanie i produkować więcej, ale dobrego i zdrowego. No to sprawdzę, powiem panu za miesiąc.
Będziemy o tym pamiętać. No to żniwa szybciej, tak jak na moje Zamojszczyźnie takoż. Obdzwoniłem mojego tatę, no i powiedział, synu, żniwa bardziej niż szybko. Ani kropli deszczu nie spadło na Zamojszczyźnie przez 3 tygodnie, więc żniwa bardziej niż szybko. Wojciech Cejrowski, studio Dziki Zachód, więc panie Wojtku, zaczynamy od tej pierwszej bomby. I ja tutaj połączę dwie sprawy. W Radiu Wnet zawsze pamiętam o dwóch niezwykłych osobach, Stanisław Pyjas i Grzegorz Przemek. I pamiętam tą pana niezwykłą opowieść, kiedy pan też został wyłowiony gdzieś tam na placu zamkowym, a potem przesłuchany i wyłamano panu te wszystkie ręce. I przejmujący, pana przejmujący monolog w programie Janka Pośpieszalskiego a propos klasy sędziowskiej po kasty sędziowskiej po roku 1990. Wszystkich won. No i w tym momencie niejaka pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rosaria Silva de la Puerta, powiedziała, orzekła jednoosobowo, jak to się ma do tej tak zwanej demokratycznej Unii Rodzinnej Europejskiej, że polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Co pana takie diktum, panie Wojtku?
Ja teraz siedzę w Polsce, przyjechałem do ojczyzny mojej. Mieszkam w Stanach i tam jest, to nie jest moja ojczyzna, tylko to jest moja ukochana kraj z wyboru. Natomiast ojczyzną moją jest Polska i tak jak Paderewski nie zapominał o Polsce, choćby nie wiem ile lat mieszkał za granicą i cała masa wygnańców, również świeżych, którzy uciekali z PRL-u i nie mogli wrócić potem, bo ich nie wpuszczano. Oni cały czas czuli swój korzeń i swoje serce powiązane z ojczyzną. No więc przyjechałem do ojczyzny i z punktu widzenia mojej ojczyzny Polski w ogóle mnie nie obchodzi jakaś pani Rosalia coś tam. Ona jest zagraniczna i nie ma nic do gadania z mojego punktu widzenia. Może mieć jakieś opinie, może sobie coś tam, no każdy może mieć opinię. Ja mogę mieć opinię na temat Zanzibaru i jaki mają piasek na plaży, czy czysty, czy tam psy narobiły. Natomiast moja opinia nie ma nic do rzeczy, jeśli chodzi o stanowienie prawa w Zanzibarze. Albo na Zanzibarze, jak kto lubi. No i pani Rosalia mnie nie obchodzi. I nie wiem, czemu się zajmujemy tutaj w Polsce, a już szczególnie politycy mnie drażnią, bo oni są wynajęci za pieniądze narodu, biorą jakieś diety i tak dalej, za głosy narodu, trafili na stołki, gdzie mają wygodnie i mają ufundowane przeróżne rzeczy i pociągiem mogą sobie za darmo pojechać i tak dalej, ale myśmy ich tam jako naród posłali do zajmowania się polskimi sprawami, a nie zagraniczną Rosalią. Koniec, kropka. Oni powinni te wszystkie listy wyrzucać do kosza bez otwierania, które pani Rosalia wysyła do nich. Bo oni mają płacone nie za czytanie obcych listów, tylko za załatwianie polskich spraw w Polsce.
Powiedział Wojciech Cejrowski. Krótko i precyzyjnie. I na tym już nie będziemy się roztliwiać. Rzecz kolejna. Ostatnio mówiliśmy z koleżankami i z kolegami z Radia Deon o tym, jak to prezydent Donald Trump pojawił się w Dallas, ale przy tej okazji, panie Wojciechu, muszę pana zapytać o tą schodzącą gwiazdę Partii Republikańskiej, bo coraz więcej radości, coraz więcej niezwykłych, dobrych historii można powiedzieć o gubernatorze Florydy Ronie DeSantisie, przede wszystkim przeciwnik wszelkich lockdownów. Jakby nie patrzeć, trochę zapatrzony w Donalda Trumpa. Czy to znaczy, że szykuje się dobry, mocny wiceprezydent, czy to będzie być może też konkurent dla prezydenta Donalda Trumpa w następnych wyborach?
Po pierwsze, nie sądzę, żeby on był w kogokolwiek zapatrzony. I dlatego jest dobrym liderem. Tak jak Trump nie był w nikogo zapatrzony, tak jak Reagan nie był w nikogo zapatrzony, ani Lincoln, być może w Pana Boga byli zapatrzeni, ale z takich ziemskich innych polityków nie. Jak się jest liderem, to trzeba mieć własne pomysły i wtedy się zgłaszać do wyborów. Wybierzcie mnie, bo ja mam własne pomysły. Nie oglądam się tak jak pudel Angeli Merkel na Angelę Merkel, tylko mam własne pomysły dla Was, moi drodzy wyborcy. DeSantis nie jest zapatrzony w Trumpa. Kolegują się, a nawet może już w tej chwili przyjaźnią. Trump mieszka w swoim pałacu Mar-a-Lago na terenie Florydy, czyli jako obywatel Florydy podlega swojemu gubernatorowi, a jednocześnie jest byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A w trakcie bycia prezydentem gubernator mu nie podlegał, bo gubernatorzy stanowią ten zbiór państw. Floryda jest osobnym państwem. Teksas jest osobnym państwem. Nowy Jork jest osobnym państwem. To nie są stany, czyli województwa, tylko państwa. Tak. Ci gubernatorowie nie podlegają prezydentowi. Oni piszą do niego listy, do rządu federalnego. Rządzie federalny, potrzebujemy czegoś od rządu federalnego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Natomiast gdy rząd federalny robi odwrotnie i próbuje pakować łapy wewnętrzne sprawy stanów, czyli krajów suwerennych, to jak jest porządny gubernator, mówi hola i wara. To są nasze sprawy wewnętrzne i nam rząd federalny tutaj jest do niczego niepotrzebny, wynocha. Tak to działa, więc DeSantis moim zdaniem nie jest zapatrzony w Trumpa, przyjaźni się z nim, obaj oceniają swoją siłę, moc zbierania głosów wyborczych. Tak, to są dwie postaci wolnościowe i dlatego popularne. A w dodatku DeSantis na Florydzie wykazał eksperymentalnie, że jego pomysły są dużo lepsze od pomysłów demokratów z Kalifornii, z Nowego Jorku, od Europejczyków, którzy lockdowny stosowali. Dzieci do szkoły poszły na Florydzie w kwietniu zeszłego roku. Tak wszystko się na jakiś czas zatrzymało, żebyśmy mogli pod mikroskopem przestudiować zjawisko pod tytułem COVID. No i pan gubernator posłuchał, poczytał na Florydzie i stwierdził, lockdown nie ma sensu wobec dzieci i w ogóle. Wszystko otworzył i jego eksperyment wykazał dowodnie, że lockdowny nie miały sensu nigdzie, gdzie były wprowadzone. Bo on ma wyniki lepsze bez lockdownu. I z tego tytułu też jest popularny. Na Florydę cała masa ludzi ucieka. Jak ktoś przez rok musiał dziecko w domu trzymać i nie mógł posyłać do szkoły i ma w ramach Stanów Zjednoczonych taką opcję, żono, ja pracuję online, ty pracujesz online, to może po prostu sprzedamy ten dom w Kalifornii, cholernie drogi, i kupimy dwa razy większy na Florydzie i tam dzieci nasze pójdą do szkoły. I takie decyzje w Ameryce podejmuje się dużo szybciej niż w Europie. Przeniesienie się z Polski do Irlandii to jest wielkie przedsięwzięcie cały czas jeszcze. To nie jest aż tak łatwo jak w Stanach Zjednoczonych. Również z powodów językowych. W Ameryce to jest w zasadzie kwestia decyzji i tydzień później można mieszkać gdzie indziej. Chociażby w wynajętym domu na początek, a potem se poszukamy takiej dzielnicy, w której nam pasuje. Cała masa osób przenosi się do tej pory i przenosiła przez cały zeszły rok z tych stanów, w których był zamordyzm stosowany przez demokratów, lockdowny, to co w Europie traktujemy jako normalne. Ludzi w Ameryce drażniło, nie mogli z tym wytrzymać, że dziecko się uczy przez komputer, a nie przez nauczycielkę i w związku z tym uciekali do tych stanów, w których było normalnie. No i ten DeSantis jest doskonałym gubernatorem, ma tam w głosowaniach na przeróżnych konwencjach demokratycznych, republikańskich, przepraszam, kiedy robi się sondaże, to oni, Trump z DeSantisem przy takich pytaniach, kto powinien być kandydatem partii republikańskiej w nadchodzących wyborach prezydenckich po Bidenie, no to 75% Tu się tam może wahać, plus minus 3. 75% optuje za powrotem Trumpa, 25% mówi DeSantis, pod warunkiem, że Trump nie będzie kandydował. Gdyby nie mógł kandydować, no to wtedy DeSantisa bym wybrał, ale raczej wolę Trumpa.
Wojciech Cejrowski, ja powiedziałem w to zapatrzenie, bo wszyscy politolodzy trochę widzą Rona DeSantisa, gubernatora, jako ta nowa fala trumpistów. No a z drugiej strony idzie na zwarcie, tak jak Donald Trump, z mainstreamowymi mediami. Co to przeszkadza tym ciągle mainstreamowym mediom, że ktokolwiek z konserwatystów się pokaże, to trzeba przeinaczać mu życiorys, biografię, no i przy okazji z kontekstu wycinać to, co pasuje do przekazu dnia.
To jest cały konglomerat tych zjawisk, które pan opisał. To jest wojna o władzę w nowym stylu, reset. To w Davos oni powtarzają, z trybun ONZ-u powtarzają, ci te diabły z lewej. Mówią o resecie, o tym, że cały świat trzeba przemodelować, że kapitalizm już się wyczerpał. Klasa średnia, która dąży do tego, żeby zarobić trochę grosza, ustanowić jakąś firmę i postawić sobie dom i dobrze żyć na swoim. To im przeszkadza. Oni by woleli gadać z korporacjami, w których człowiek tak jak robociarz feudalny na cudzym pracuje, nic nie jest jego, a korporacje są ponadpaństwowe. To jest cały czas wojna o władzę. Jak ktoś kwestionuje tę nową koncepcję resetu i przebudowania świata w kierunku takim, że wszyscy będziemy zatrudnieni przez korporacje, nikt nie będzie miał indywidualnego majątku i wszystkim będzie zarządzało państwo w porozumieniu z korporacjami jakimiś. I wszystko wam zapewnimy, ale zapewnimy wam to, co chcemy wam zapewnić. No więc jak ktoś to kwestionuje, to trzeba go odstrzelić, bo to jest wojna i trzeba go odstrzelić przeróżnymi narzędziami. No mogą być propagandowe narzędzia, to działa na polityków. Czasem polityka trzeba zastrzelić, tak jak Kennedy'ego na przykład, albo tak jak strzelano do Lincolna, no bo nie ma innych metod. Jest tak popularny, że trzeba go rozwalić po prostu kulką, ale dużo łatwiej i w białych rękawiczkach można polityka rozwalić publikując pewne informacje na jego temat, najchętniej nieprawdziwe, coś się przyklei, jak się to powtórzy 200 razy, to się przyklei. I więc stosują te metody propagandowe najpierw, a jak to nie da żadnego rezultatu, to przecież strzelano do Reagana, strzelano do Lincolna, strzelano do Kennedy'ego, strzelano do bardzo wielu popularnych polityków, popularnych oddolnie. Narodowi się podoba, czyli są w stanie pociągnąć naród. Tego władza z lewej strony nie lubi. Władza lubi zarządzać narodem, a nienawidzi takiej sytuacji, gdy naród zarządza władzą. Generał Jaruzelski to samo przecież, Fidel Castro to samo. Nienawidzi, żeby naród nim zarządzał. On jest od zarządzania. No i teraz, skoro przy DeSantisie jesteśmy, na szybko powiem, że uważam, że on będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie nie w następnych wyborach, bo jeszcze mamy Trumpa i nie chcemy zużywać tej, mamy dwie kadencje tylko, w związku z tym gdyby siedli razem przy stole Trump z DeSantisem, a obaj mają serce z prawej i ojczyznę w sercu, to oni obaj sami w roztropności swojej moim zdaniem stwierdzą tak, słuchaj, ja mam jeszcze jedną kadencję i mam tyle lat, ile mam, to najpierw zróbmy ostatnią kadencję Trumpa, a potem ty jeszcze jesteś młody, pociągniesz, bo jesteś doskonały i wybiorą cię. Gdybym ja nie kandydował, to DeSantisa wybiorą, mówi Trump. Więc zróbmy dla nas, dla ojczyzny, najpierw tę ostatnią kadencję Trumpa, bo jak ja poczekam jeszcze 4 lata, to już mogę być za stary, stetryczały, nie będzie mi się chciało i tak dalej. Albo nie będę mógł fizjologicznie. Więc najpierw zróbmy jedną kadencję Trumpa ostatnią i potem dwa DeSantisy. Myślę, że tak się dogadają po prostu, a DeSantis jeszcze na Florydzie pokaże przez kolejne lata, jakim jest doskonałym gubernatorem, bo jest. Nie kwestionują tego zjawiska, że jest doskonały i ma doskonałe wyniki, nawet lewacy. Próbują dlatego go atakować po prywatnej bandzie, że a na pewno morduje niewiniątka, albo tam za babami gania, albo kozy gwałci na polu. No przeróżne rzeczy wymyślają, żeby go uwalić, bo gdyby próbowali statystyki pokazać, to przegrają. Na argumenty prawdziwe przegrają, więc muszą tworzyć argumenty fałszywe.
Studio Dziki Zachód, Wojciech Mecejrowski, Tomasz Wybranowski w zastępstwie Krzysztofa Skowrońskiego. Panie Wojciechu, my sobotnią porą z naszą dyplomowaną browarmistrzynią i bimbrowniczką, dyplomowaną takoż po stosownych studiach, opowiadaliśmy o whisky, także tej amerykańskiej, no i graliśmy niezwykłości, bo i Zaka Brauna, pewnie znanego panu Wojciechowi, i Cody Jinxa, i Chris Stapleton się pojawił, Tennessee Whisky, nie mówiąc już o Tobie Keefie czy Zaku Braunie. Natomiast co dzisiaj wyczaruje Wojciech Cejrowski ze swojej przepasnej szafy pełnej winyli płyt kompaktowych?
Proszę pana, nawet pasuje do whisky, bo on lubi ciągnąć. Hank Williams Junior, jego tatuś to, trudno powiedzieć, lubił ciągnąć. On po prostu pływał. I doskonały artysta, ale skończył się w 3 lata. Przeboje do dzisiaj grane, całe stosy tych przebojów i inspirujące dla następnych pokoleń. No ale zapił się na śmierć w 3 lata, czy ile tam. Ale miał syna bardzo zdolnego i Hank Williams Junior teraz już jest tam, chyba pradziadkiem nawet jest. On też lubi whisky, ale umie się powstrzymać w stosownej chwili i zaśpiewa piosenkę pasującą do naszej rozmowy. Wiem, co masz w rękawie na mnie. Wiem, co masz na mnie w rękawie, będzie śpiewał.
Studio Dziki Zachód.
Jeśli pan pozwoli przez chwilę poprowadzić, to ja mam propozycję taką, żebyśmy domknęli tematy amerykańskie i przelecieli nad tą wielką wodą na naszą stronę Atlantyku.
Bardzo można? Proszę.
Kilka informacji, które domkną nam ten temat. COVID podają zabił 4 miliony ludzi. Czyli zachowania Chińczyków zabiły 4 miliony ludzi na świecie. Zachowania bądź zaniechania, tam się zaczęło i tam rozrabiali, zamiast po prostu wezwać wszystkich na pomoc całego świata i powiedzieć, no wylało nam się, albo pojawiło się u nas, to było obojętne wtedy. Trzeba było nie kamuflować. No więc Chińczycy i ich działania i zaniechania kosztowały nas 4 miliony istnień ludzkich. No i stąd się zaczęła cała ta covidowa rozruba. W 2021 się zaczęła nowa rozruba covidowa. Chciałem coś państwu powiedzieć, bo w 2020 doprowadziliśmy do tego, że i szczepionka, i lekarstwa, i różne rzeczy, i opanowaliśmy sytuację w wielu miejscach. Natomiast rozruba trwa dalej. I w tym kontekście powiem tak. Na malarię umiera stale od dziesiątków lat, kiedy zapisujemy, czy już nawet może od ponad 100. Więcej osób niż na COVID, a nie siejemy paniki z komarami. Nie zrobiliśmy nawet szczepionki przeciwko malarii do tej pory. A obcykaną mamy malarię od góry do dołu. I to taka ciekawostka, że COVID 4 miliony, na malarię ciągle umiera więcej. To jest największy zabójca na świecie, malaria. I co? I nic, tym się nie przejmujemy. Izrael. Mimo iż 85% dorosłej populacji kraju jest w pełni zaszczepionych, nowy premier Naftali Bennett, mnie się bardziej Netanyahu podobał, no nie z punktu widzenia Polski, którą chciał rozgrabić całą, ale tak ogólnie dla Izraela. Mimo iż 85% dorosłej populacji kraju w Izraelu jest zaszczepionych, to premier nowy stwierdził, że szczepionka nie wystarczy. Państwo musi przywrócić obostrzenia. Czyli nowy premier Izraela stwierdził, że szczepionki są do niczego. Bo skoro tam u nich 85% jest zaszczepione, a nam mówią, że tam wystarczyłoby 60 albo 51 i już byśmy sytuację opanowali. W Izraelu 85 jest zaszczepione i nic to nie dało, czyli szczepionki są do niczego. Taka jest moja teza. I to jest jedna strona medalu, czyli przykręcić śrubę. Muszą być nowe obostrzenia, pomimo żeście się zaszczepili wszyscy, którym kazaliśmy. A reszta, te 25-15%, których zabrakło, doszczepi się jeszcze w Izraelu. Po drugiej stronie medalu są Stany Zjednoczone i tu domykamy temat. Republikańskie Stany pod przewodem DeSantisa. Republikańskie Stany w USA przyjęły przepisy zakazujące dyskryminacji osób niezaszczepionych. W 19 stanach, w których rządzą Republikanie, wprowadzono takie przepisy, które właśnie zakazują dyskryminacji niezaszczepionych i zakazują stosowania paszportów szczepionkowych i innych tego typu cudactw. 19 z 50 przeprowadziło takie prawodawstwo. A co w Paryżu w tym czasie? Szczepionkowe protesty przeciw restrykcjom w Paryżu się odbyły z udziałem antyszczepionkowców i zielonych, bardzo różne, hipisi przyszli. Ludzie, którzy z różnych stron ideologicznych cenią sobie wolność, przyszli na te protesty. Bo we Francji pracodawcy grożą wyrzuceniem z pracy, gdy do połowy września nie zaszczepią się pracownicy, którzy w tej chwili są na pensji. W Polsce podobnie, jest jakiś poseł PO Lenz, czy coś takiego, takie dziwne nazwisko ma, który chce odbierania 500+, gdy rodzice nie będą zaszczepieni. I teraz to jest zjawisko kluczowe i groźne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy PO dochodzi do władzy i wprowadza ten przepis. Rodzice nie zaszczepieni, zabieramy 500+. Rodzina zaczyna przymierać głodem, bo się już przyzwyczaiła do tego 500+, albo ma szóstkę dzieci. I co się wtedy dzieje? Odbieramy dzieci, bo rodzice nie są w stanie tych dzieci wyżywić, gdyż poprzez swoje niezaszczepienie nie przyjmują 500+. To w tę stronę zmierza. I zadziwia mnie przewodniczący episkopatu arcybiskup Gondecki, który nie jest medykiem, a zachęca do szczepienia się szczepionkami, które są zrobione z ludzkich zwłok. No to przeszliśmy do Europy. I teraz nie oczekuję od pana komentarza, bo można się wpakować, jak się komentuje takie rzeczy. Ale bardzo proszę.
Jako komentarz powiem tyle, panie Wojciechu, że w Popołudniu Wnet, które będę prowadził, będzie mieć gorącą informację, bo media brytyjskie milczą, natomiast trwa już od półtorej godziny duża manifestacja przed brytyjskim parlamentem w dniu tak zwanym wolności. Day of Freedom, kiedy te wszystkie obostrzenia są poluzowane, a jednak wolnościowcy wyszli na ulicę i demonstrują swoje niezadowolenie z paszportów covidowych, wprowadzania ich, ale również z powodu szczepionek i dyskryminacji, więc o tym będzie mówić po godzinie 18 ze studiem Londyn, panie Wojtku.